No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Niezmiernie się cieszę, że możemy w kolejną niedzielę, w ostatnią niedzielę lipca, spotkać się z historiami, kochani. To naprawdę wielki dla mnie zaszczyt, że co tydzień tylu z Was chce słuchać tych historii. Też dziękuję Wam za wszystkie, które wysyłacie. Kochani, posłuchajcie najpierw jak zawsze paru komentarzy z pod ostatniego odcinka. Ostatnio był odcinek o księdzu Wojtku, który się spotkał z ogromnie pozytywnym odzewem waszym i to ważne, bo ksiądz Wojtek w ogóle mi napisał, że bardzo się bał i w ogóle jak tylko zobaczył, że jego historia została opublikowana, to mówi, no serce mu prawie stanęło. Ale też ksiądz Wojtek, bardzo wam dziękuję za wszystkie wasze komentarze. Kochani, posłuchajcie proszę. Ania pisze tak. No popłakałam się. Dzięki Tobie, księże Wojtku, zapragnęłam Bożej bliskości. Dzięki. Księże Wojtku, jeżeli kiedykolwiek się zastanawiasz, czy Twoja historia ma sens, to tutaj masz właśnie odpowiedź, że ma sens. To nie chodzi o to, że ktoś się popłakał, to nie chodzi o to, że ktoś się wzruszył, to nie chodzi o to, że ktoś zrozumiał. Zobacz, Wojtku, dzięki Twojej historii ktoś zapragnął Bożej bliskości. Przecież my jesteśmy od niczego innego. Jak właśnie od tego, kochani. Dla mnie, jeżeli ktoś wychodzi z jakiegoś spotkania ze mną, czy to na, wiecie, rekolekcjach, czy gdziekolwiek indziej tam, na jakiejś rozmowie i ma w sobie pragnienie bliskości Bożej, nic więcej nie potrzebuje. Chciałbym, żeby tak zawsze było. Nie zawsze oczywiście tak jest, ale to jest jedyny sens tego, co robimy. Ewa z kolei pisze tak. Ojcze, ja pomodlę się za Ciebie w dniu urodzin, bo kochani, ostatni odcinek nagrywałem w mojej urodziny, a Ty proszę pomóc się za nasze małżeństwo, zawarte tego dnia 39 lat temu. Niestety jest w kryzysie. Jezu, ufam Tobie. Ewo, mamy deal. Ty się za mnie pomodliłaś, ja za Ciebie się pomodlę, bo dopiero ten komentarz przeczytałem, więc pomodlę się za Twoje małżeństwo, skoro 39 lat temu właśnie w dzień moich urodzin się pobraliście. Bardzo was Panu Bogu będę polecał. Marta z kolei pisze tak. Wszystkiego najlepszego. Słucham historii podczas wklejania zdjęć do albumów. W domu głucha cisza, bo Amelka, którą w brzuszku ojcze pobłogosławiłeś w Nowym Sączu, i Olek śpią. Czyli rozumiem, że Amelka już dostarczona, tak? Reszta rodzinki, mąż Krzyś i trzech naszych łobuzów udało się na kolonie ministranckie nad morze z księdzem Marcinem. Proszę o pozdrowienia dla nich, żeby za tydzień w niedzielę, jak będą wracać, usłyszeli swoje imiona od ojca. Taki mały prezentik za pilnowanie 52 dzieci. Pozdrawiam, Marta. No kochana, jeżeli Amelkę błogosławiłem w brzuchu, no to dużo nas łączy. Tym bardziej, że Amelka już dostarczona, mam nadzieję, że wszystko z nią dobrze. Bardzo serdecznie wszystkich trzech łobuzów pozdrawiam, chociaż to nie ma ich imion, kochana, więc jakbyś mi tylko ich podała, to bym jeszcze z imion wymienił, ale to nieważne. Chłopaki, jeżeli tam jedziecie gdzieś samochodem z tatą, to serdecznie razem z tatą i całą waszą rodzinę pozdrawiam. Kochani, kolejny komentarz od Radki. I teraz wybaczcie mi, kochani, że będę to kaleczył, ale postaram się. Otec Adam. Dziękuję Panu Bohu za wasze wielkie serce. Dziękuję za tuto wzacną historię z welikańsku w daku, a modlitbu za wszystkich knazów, czy kniazów. Radko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Kochani, od wielu, wielu miesięcy widzę pod różnymi moimi nagraniami właśnie różne komentarze po słowacku. Jak wiecie, kochani, w lipcu byłem na rekolekcjach na Słowacji. Zresztą niedługo będzie vlog, chyba przypuszczam, że w ogóle w tym tygodniu właśnie, chyba po tej niedzieli, jak słuchacie tego, będzie vlog, gdzie będzie trochę z tej Słowacji. Kochani, spotkałem tam tylu niesamowitych ludzi, naprawdę jedne z najlepszych dla mnie zagranicznych rekolekcji, na których byłem. Byłem już w różnych miejscach, gdzie są, tylko zazwyczaj jeżdżę do oczywiście emigracji polskiej, ja tu byłem dla Słowaków, to były rekolekcje tłumaczone. I no kochani, po prostu cudowni ludzie, cudowni. I też okazuje się, że po prostu bardzo wielu Słowaków słucha Langusty. Kochani ze Słowacji, wszystkich was najserdeczniej pozdrawiam. A w ogóle bardzo mi się podoba, tego akurat nie zauważyłem na rekolekcjach, że ksiądz po słowacku to jest knaś. W ogóle jakie to jest ładne, nie? Kniazie. Więc ja jestem kniaś. Radko, serdecznie Cię pozdrawiam. Bogumia, przepraszam, że pewnie Bogumiła, następujący komentarz. Popłakałam się ze wzruszenia. Dziękuję. Pracuję jako psychoterapeutka od ponad 20 lat i zawsze wzrusza mnie, jak człowiek mierzy się ze swoją historią i szuka w ten sposób akceptacji i miłości. Ta droga ojca Wojciecha, w sensie księdza Wojciecha, z tyloma zakrętami, ale z ciągłą tęsknotą do Boga. Piękne. Niech wam Bóg błogosławi, ojcze Wojciechu i ojcze Adamie. Księże Wojciechu, widzisz, stałeś się ojcem Wojciechem już. Kani, to co pisze Bogumiła jest bardzo piękne. Człowiek, który mierzy się ze swoją historią. Kani, tylko właśnie ważne jest to, żeby się mierzyć. Żeby nie uciekać, żeby nie udawać, że nie ma problemu, żeby nie udawać, że nie potrzebujemy pomocy. Żeby się mierzyć ze swoimi historiami. Kani, dlatego wam też między innymi czytam te historie, bo one są próbą mierzenia się z tymi, też zachętą dla was do tego, żeby się z nimi mierzyć. Kochani, tyle wstępów, tyle komentarzy. Zapraszam teraz na historię właściwą. Czołóweczka będzie oczywiście najpierw. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Helenie, co wszystkie nerwice świata miała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was serdecznie we właściwej części naszego spotkania. Rytuałom musi stać się zadość. Kochani, dzisiaj niezbyt długa historia, ale kurczę, strasznie wstrząsająca. I też będę miał do was wszystkich pewną prośbę, tak dzisiaj pomyślałem, że naprawdę chciałbym bardzo konkretnie was dzisiaj poprosić o to. Kochani, najpierw posłuchajcie historii Helenki. Drogi ojcze Adamie, mam na imię... Tu jest prawdziwe imię, ale na potrzeby tej historii proszę nazywać mnie Heleną, na cześć Heleny Kmieć, której proces beatyfikacyjny, pisząc to widzę, jak słowo beatyfikacja podobne jest do angielskiego beauty, czyli piękno. Kochana, to w ogóle pochodzi od słowa beata, beatus i tak dalej, czyli w ogóle szczęśliwe, szczęśliwa, no ale piękno i szczęście pewnie mocno się łączy, w sensie jak ktoś jest szczęśliwy, to jest piękny. W tym sensie, nie w tym sensie, że jak jest piękny, to jest szczęśliwy, nie. Jak ktoś jest szczęśliwy, to jest piękny. Otóż ten proces rozpoczął się ponad 2 miesiące temu. Bardzo fascynuje mnie jej postać i zwracam się do niej, bo jest totalnym przeciwieństwem mnie. Ale o tym to później. Mam 30 lat i chciałabym się podzielić z ojcem, może również ze słuchaczami HP, jeśli moja historia na HP się znajdzie, paroma ostatnimi latami mojego życia. 3 lata temu poznałam przez katolicki portal internetowy chłopaka. Gdy go zobaczyłam, od razu wiedziałam, że to miłość mojego życia. Bardzo zależało mi na związku pełnym czułości i intymności, jednak mój chłopak, nazwijmy go Alex, od intymności stronił. Na początku związku hormony jakoś nie wytrzymały i daliśmy się ponieść, że tak powiem, pieszczotom. Do zbliżenia seksualnego nigdy między nami nie doszło. Ale spragniona intymności od mężczyzny, którego kocham, który był dla mnie tak piękny jak młody Bóg, płakałam po nocach albo zaraz po tym, jak ode mnie wychodził. Nie mogłam się pogodzić, zresztą do dzisiaj nie mogę, z faktem, że nie ma między nami takiej bliskości, o jakiej zawsze marzyłam. Ale z miłości staram się szanować jego decyzje, chociaż jest mi z tym strasznie ciężko. Alex jest bardzo religijny i dlatego nie uważa seksualności za ważną część związku. Tu mam w ogóle strasznie dużo pytań do tego fragmentu, ale to ja na końcu to jeszcze, że tak powiem, wyjaśnię. Wiem, że jego decyzja o czystości wynika z wiary i głębokiego szacunku do mnie, a ja mówiłam mu wielokrotnie, że nie chcę seksu, tylko intymności, ale po jakimś czasie nawet przestaliśmy się już w ogóle całować. Niestety z moim zdrowiem też nie jest najlepiej. Zmagam się z chorobą jelita, co wymaga ode mnie trzymania ścisłej diety. Dieta również mocno mnie ograniczała, czy to podczas wyjazdów, czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. A jesienią ubiegłego roku, spacerując w mojej rodzinnej miejscowości, podbiegł do mnie pies, co wywołało u mnie traumę, ponieważ w przeszłości 3 razy zostałam pogryziona przez psa. Na domiar złego miesiąc później znowu podbiegł do mnie pies, tym razem większy, a ja szybkim krokiem, nie odwracając się, starałam się być od niego jak najdalej. Ze stresu nie wiedziałam, co się dzieje i wtedy niestety się zaczęło. Panicznie zaczęłam bać wychodzić się z domu, obawiając się, że spotkam psa. Wychodziłam wtedy, gdy absolutnie musiałam, a po paru miesiącach nie wychodziłam już sama w ogóle. Do tego doszło częste mycie rąk i lęk przed wszelkimi zarazkami, a pewnego dnia nagle zaczęłam bać się jeść i pić, bo strasznie obawiałam się, że jedzenie może być zatrute, a z talerzy szklanek może się kruszyć szkło, które trafiłoby do jedzenia i napojów. Wiem, wariactwo. Przez brak jedzenia schudłam prawie 10 kilo. Jestem oczywiście pod opieką psychiatry. Zażywam leki, chodzę na psychoterapię. Jeśli chodzi o psychoterapeutów, to chodzę już do trzeciego specjalisty i nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu. Obecnie jestem bezrobotna i nawet nie chcę liczyć, ile pieniędzy wydałam na psychiatrę i psychoterapeutę. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jest już lepiej. Przytyłam 3 kilo i to zasługa mojej mamy, która pilnuje, żebym jadła i zapewnia, że jedzenie jest w porządku. Jednak siedzenie w domu bardzo mi doskwiera. Chciałabym sama pójść na spacer, jak to kiedyś bywało, albo spotkać się ze znajomymi. Ale nie mam odwagi wyjść, bo boję się, że jakieś zwierzę mnie zaatakuje. A gdzie w tym wszystkim Bóg, ktoś mógłby zapytać? Odpowiem szczerze, że nie wiem. Czasem tak boję się w nocy zasnąć, rozmyślając o tym, czy coś mnie może pogryzło, albo czy jakiś kot nietoperz nie dostał się do mojego pokoju i mnie nie zaatakuje. Wtedy puszczam sobie jakieś filmy na kanale Langusta na Palmie i słucham Ojca w nadziei, że lęki choć trochę się zmniejszą. Puszczam sobie do snu także mszę świętą z obecnego dnia. Czytam również wszystko, co wpadnie mi w ręce o wspomnianej już Helenie Kmieć. Też kiedyś byłam trochę jak ona. Wszędzie mnie było pełno, zaangażowana byłam w wolontariat. Często się modliłam, podróżowałam po świecie. A teraz jestem zupełnym przeciwieństwem i totalnie zależę od innych osób. Sama nie przygotuję sobie jedzenia, ale ani nie wyjdę z domu nawet do sklepu. Mam już wrażenie, że moje życie tak jakby się skończyło. Czuję, że nie wrócą już stare dobre czasy, że już zawsze lęk będzie silniejszy niż wszystko. Zresztą co z tego, że wyzdrowieję, skoro nie będę miała z moim chłopakiem tego, czego chcę. Podejrzewam, że nawet w małżeństwie nie byłoby między nami częstej intymności, skoro nie czuję, żebym była dla mojego chłopaka atrakcyjna. Owszem, doceniam to, że on ze mną jest w moich chorobach i nie ucieka, ale tak bardzo mi czegoś brakuje. Ponadto przez moją chorobę nie mogę przyjmować komunii w tradycyjnej formie. Opłatek zawiera pszenicę, która bardzo mi szkodzi. Wiem, że mogłabym poprosić księdza w parafii o zamiennik, jednak nie ufam, że ksiądz zadba o to, bym dostała niezanieczyszczony pszenicą komunikant. Przez to nie byłam u spowiedzi i komunii od ponad roku. Ojcze Adamie, wiem, że niektórzy proszą cię o ostrą reprymendę i kopa do przodu. Ja jednak nie jestem zwolenniczką twardej miłości, uwierz mi. Proszę o potraktowanie z wyrozumiałością i delikatnością. Pozdrawiam serdecznie, Helena. Z Bogiem. Matko Boża. Heleno, strasznie mnie dotknęła twoja historia i też twój sposób pisania, twoja delikatność. To wszystko, co się wydarza w twoim życiu aktualnie, tak jak mówisz, no od tam roku, dwóch, trzech. Helenko, nie ma we mnie żadnej, najmniejszej w ogóle chęci tak zwanej reprymendy w ogóle, jak to wszystko brzmi. Poproszę o potraktowanie z wyrozumiałością i delikatnością, jak podanie do dyrektora. Helenko, nie. Helenko, tak, czasem oczywiście komuś trzeba dać kopa i czasem trzeba dać ostrą reprymendę, ale Helenko, to jest możliwe, znaczy w sensie właściwe, tylko w jednym wypadku. Wtedy, kiedy pewne rzeczy są zależne od tego kogoś. Wtedy, kiedy są po prostu jego decyzją, nie? To wtedy tak, trzeba kopnąć w tyłek, żeby ktoś się wziął za siebie. Ale Helenko, w wypadku, kiedy są rzeczy, które są chorobą, które są czymś, na co nie mamy tak po prostu wpływu, że możemy jedną decyzją, jedną rzeczą sobie powiedzieć, wiesz, w tą albo w tą, to oczywiście żadne reprymendy nie mają żadnego sensu. Helenko, tutaj jest wiele tematów, które chciałbym poruszyć. Znaczy, pierwsza jest taka, że myślę, że do końca chyba trochę nie rozumiem i do końca nie wiem, o czym mówimy, bo kiedy słyszę o tym twoim związku z domniemanym Aleksem, tak, bo tak go nazwałaś, nie wiem do końca, o czym mówimy, bo kiedy słyszę, że jakiś chłopak w związku z tym, że jest bardzo religijny, uważa seksualność za nieważną część związku, to mam ochotę go walnąć w łeb, nie? I uwaga, oczywiście może być pod tym coś, co ja źle inaczej rozumiem, w sensie, bo źle to słyszę, a może jest inaczej. Może rzeczywiście jest tak, że jemu chodzi o to, że chce zachować czystość do ślubu, nie? I to jest zupełnie coś innego. Jeżeli tylko o to chodzi, to jest w ogóle słuszna postawa. Tylko uwaga, czymś innym jest chęć zachowania czystości do ślubu, a czymś innym jest uważanie seksualności za nieważną część związku. Więc dlatego tutaj myślę, że musisz sobie pewne rzeczy wyjaśnić z nim. Bo jeżeli ty szukasz bliskości i intymności, ale takiej, która jakby nie jest grzeszna przed ślubem, nie? Czyli właśnie nie wejścia w taką totalną cielesność, tylko okej, w normalny, bliski dotyk, taki, który się nie przeradza w seksualność, tylko w dotyk, w czułość, w pieszczotę, które właśnie mówię, nie wchodzą w sferę grzechu, nie? To jeżeli on tego ci odmawia, mówię, możliwe, przepraszam, bo ja nie chcę, bo możliwe, że tak nie jest, że ja po prostu źle słyszę to, co tu jest napisane. Ale jeżeli on tego ci odmawia, w sensie nie grzechu, ale tego, to znaczy, że skoro jesteście od 3 lat i takiej bliskości, takiej czułości, takiej intymności, mówię, nie grzesznej, nie ma między wami, to nie jest dobry związek. I nie powinnaś w ogóle rokować, że tak powiem, kochana, jakby na przyszłość. Helenko, przepraszam, że tak mówię, bo bardzo możliwe, że źle rozumiem. Możliwe, że to jest rzeczywiście jakiś po prostu dobry chłopak, któremu po prostu chodzi tylko i wyłącznie o czystość. Tylko, że no, słyszę swoich słów, że nie ma między wami żadnej czułości, bliskości i tak dalej. Może źle słyszę. Jeżeli źle słyszę, to proszę wyrzucić moje słowa do kosza. Ale jeżeli dobrze słyszę i nie masz na myśli właśnie rzeczy grzesznych i tak dalej, tylko po prostu bliskość i czułość i on nie widzi, że to jest ważne również w sensie cielesnym, to tutaj wytłumaczenie religijne jest bezsensowne, bo to jest jakaś chora religijność. Tylko religijność, która neguje seksualność, jest chorą religijnością, która neguje bliskość, neguje ciało, neguje bliskość fizyczną również. To wcale nie są grzechy. No to coś jest nie tak. Jeżeli od 3 lat tak jest, i no to nie, no to kochana, to jak sama mówisz, jeżeli widzisz, że nie jesteś dla niego atrakcyjna, może to jest tylko twoje wrażenie, może oczywiście jest inaczej, może z jego strony tak nie jest, to nie rokuje jakichkolwiek szans na przyszłość. To jest jakby pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyś sobie sama z nim, myślę, wyjaśniła. Druga rzecz, znowu taka konkretna, bo zaraz przejdziemy do tej najważniejszej, a druga taka konkretna, kochana, tam pisałaś też na końcu o tej komunii świętej, tak, że nie bardzo ufasz księdzu. Ja to rozumiem, bo to nie wynika, myślę, z nieufności, tylko po prostu z twojej choroby. To jest nerwica. Ty się bardzo tego boisz. Ale kochana, pamiętaj, że możesz też, i tak robi bardzo wiele osób. I do tego cię zachęcam. Sama zaopatrz się w tak zwane bezglutenowe komunikanty, nie? Czyli takie, że będziesz miała 100% pewności, że ten komunikant jest bez pszenicy. I bardzo wiele ludzi po prostu nie to, że prosi księdza, żeby tam sam dostarczył, tylko sama mu zanosi. Ja bardzo często się spotkałem, że kiedy odprawiam mszę świętą, przed mszą świętą przychodzi też do zakrystii i przynosi mi jakby w puzdereczku komunikant i prosi, żeby go dołożyć, na sensie położyć obok tam na osobnej patenie i potem, żeby z tej pateny, żeby nie leżał z innymi, nie wiadomo, tylko żeby z tej pateny nam go dostarczyć. I kochana, bardzo cię do tego zachęcam. Ja rozumiem oczywiście twoją chorobę, ale spróbuj to w ten sposób przełamać. Uwaga, jeżeli oczywiście też będziesz miała takie wątpliwości, kochania, to nawet wtedy, kiedy nie przystępujesz do komunii, to nie jest wynik twojego wyboru, to nie jest jakiś grzech. Proszę cię, pamiętaj o tym. Twoja choroba nie jest grzechem, nie? Natomiast mówię, polecam ci, żebyś spróbowała sama to zrobić, po prostu. Poprosić księdza, żeby go położył na osobnej patenie, sama go dostarczyć i wtedy będziesz wiedziała, że to jest komunikant, który dla ciebie, dla twojego zdrowia jest bezpieczny. I kochani, też uprzedzę z góry takie komentarze, bo niektóre mogą się pojawić, że zaraz będą takie magiczne komentarze, ale to jest przecież najświętszy sakrament. Jeżeli tylko będziemy wierzyć, to nawet z pszenicą on nam nie zaszkodzi. Kochani, to jest magiczne podchodzenie do sakramentu. To nie ma nic wspólnego z racjonalnością sakramentu, więc proszę jakby takich komentarzy nie pisać. Kochanie, kochana, natomiast najważniejsza rzecz. Mnie sobie aż trudno oczywiście wyobrazić to, co ty przeżywasz, tak? To się wiem, że dla niektórych ludzi, i niestety tak jest w świecie, może wydawać śmieszne. Przepraszam, że tak mówię, bo nie mówię tego o tobie, że tak jest, Helenko, bo tak nie jest. Ale wiem, że niektórzy ludzie tak reagują, tak? Jak to nie wychodzić z domu? Jak to bać się zjeść z talerza, bo tam będą zarazki? Jak to bać się w nocy, że jakiś kot wszedł do pokoju? Kochani, to jest straszna choroba. To jest nerwica, to jest agorafobia, czyli ten lęk przed wychodzeniem na zewnątrz. Tu jest, widzicie, nerwica też taka ta higieniczna, nie taka ta czystościowa. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jakby skąd takie rzeczy się biorą. Ja czytałem w ogóle dużo o agorafobii, bo ja znam trochę ludzi z takimi chorobami. Mam takie wrażenie, że trochę też psychoterapia nie ma pomysłu dokładnego, jakby jak się rodzi ten lęk przed wychodzeniem na zewnątrz. Często oczywiście mówi się o jakiejś traumie, które się przeżyło, nie? Czasem to jest śmierć kogoś bliskiego, czasem to jest jakieś inne traumatyczne wydarzenie. Dla każdego to może być takie traumatyczne wydarzenie jakieś. Tutaj widzisz, masz jakieś takie lęki związane z tym pogryzieniem przez zwierzęta i tak dalej, nie? Nie wiem, z jakiej terapii korzystasz, czy to jest terapia poznawczo-behawioralna, bo ta zazwyczaj jest jakby stosowana w tego wypadkach. Ja też mam takiego znajomego, który miał podobną rzecz. Udało mu się z tego wyjść. On, na nim przeprowadzono taki proces, to się nazywało, jeżeli dobrze pamiętam, desensytyzacja chyba, nie? Czyli to jest takie coś, że bierze się te różne lęki, najpierw od najsłabszych i się jakby konfrontuje człowieka, w sensie każe mu się jakby mierzyć z tymi najpierw najsłabszymi swoimi lękami, po to, żeby krok po kroku coraz bardziej. Nie mam pojęcia, w jakiej ty bierzesz udział terapii. Wiem też, że on na przykład był na terapii zamkniętej przez jakiś czas. Kochana, bo ty potrzebujesz dwóch rzeczy. Potrzebujesz terapii i rozumiem, że na razie tak mu sama mówisz, byłaś już trzech terapeutów, ciągle jakoś nie widzisz za bardzo rezultatów, albo trzeba po prostu przy świadomości, że to jest dobry terapeuta, trwać i czekać, albo szukać kogoś nowego. Ale kochana, potrzebujesz terapii, jakby radykalnego takiego działania w twojej psychice, no bo to są rzeczy psychiczno-emocjonalne, nie? To są rzeczy, które są taką krzywdą, która się wykonała gdzieś kiedyś w swoim życiu, która tak owocuje. I to trzeba jakby terapeutycznie do tego podchodzić. Ale też, kochana, kiedy cię słuchałem, i kiedy też mówiłaś o tej Helence Kmieć, ja teraz nie chcę, żebyś oczywiście sobie zbudowała jakąś fałszywą teorię, ale tak sobie pomyślałem, jak zacząłem to czytać. Ja Helenkę Kmieć dobrze znam też, ta jej śmierć na tych misjach. Ja w ogóle wtedy pamiętam, kiedy ją zamordowano. Ja byłem w kraju obok, czy nawet w tym samym kraju byłem, kurczę, wiem, że byłem dokładnie w tej samej szerokości geograficznej, bo to był czas, kiedy ja wtedy jechałem, pamiętam, stopem dookoła świata i byłem akurat w Ameryce Południowej, tam gdzie ona była. I z internetu się w ogóle dowiedziałem właśnie, że bardzo niedaleko mnie to się wydarzyło, więc jakbyś tak zacząłem też śledzić jej historię. Wiem też, że rozpoczął się właśnie jej ten proces beatyfikacyjny. Nie wiem, czy wiesz, kochana, że do stwierdzenia, jakby potwierdzenia, wiesz, beatyfikacji, potem nie, kanonizacji kogoś, potrzeba stwierdzenia cudu, co nie? Czyli jakby musi dokonać się za przyczyną tego błogosławionego czy świętego jakiś cud. I ona tak sobie czytając w ogóle, nie? Tutaj twoją historię, tak sobie pomyślałem, a może to właśnie Helenka ma być tym cudem? Proś za jej wstawiennictwem. To nieważne, że ona jest nieogłoszona jeszcze, beatyfikowana czy święta, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia w ogóle. Pan Bóg, przypuszczam, te wszystkie dekrety to ma gdzieś. Proś za jej stawiennictwem, wzywaj ją do towarzystwa. Oczywiście też nie zafiksuj się na tym, nie, że teraz to musi tak być, proszę cię bardzo. Ale proś ją o stawiennictwo. I mam do ciebie też i do widzów, do słuchaczy taką prośbę. Kochana, nie mam pojęcia, jak to jest, że tak powiem, w twojej pobożności, religijności i też w związku z tym, że masz tę nudną nerwicę, ja nie chcę, broń Boże, jakieś ci dołożyć jeszcze. Więc dobrze byłoby, żebyś to z kimś skonsultowała, ale... Wiesz, ja mam naprawdę też takie wielkie doświadczenie ogromnej mocy nowenny pompejańskiej, nie? Nie w żaden magiczny sposób, tylko Maryja i jej bliskość i nie wtedy, kiedy traktujemy to jako właśnie jakiś taki wytrych, ale przez bliskość z Maryją bardzo pomaga. Mnie osobiście Maryja wyprowadziła ze zniewolenia, z moich różnych nieczystości. Maryja mnie wielokrotnie ratowała i niestety potem wracałem, ale doznawałem po prostu absolutnego uwolnienia, jakby właśnie przez nowennę pompejańską. I kochana, mówię, skonsultuj to jeszcze z kim, bo żeby to cię nie doprowadziło, wiesz, tak do takiego myślenia znowu, że jeżeli, nie wiem, coś zawalisz tam, broń Boże, żebyś tak nie myślała, to się pojawią kolejne nerwice, nie, że musisz tam dokładnie odmówić tyle i tyle i tak dalej. Ale spróbuj wejść sobie w taką modlitwę różańcową, szczególnie właśnie w nowennę pompejańską, w wolności, w totalnej wolności. Czyli żadnym takim, jak niestety część katolików robi, nie, takim po prostu żyłowaniu, piłowaniu tam, że co do zdrowaśki musi być i tak dalej. Prosząc po prostu o uwolnienie, zwyczajnie. Mówię, broń Boże, nie rezygnuj z terapii, broń Boże. Jakby, nie, jakby koniecznie korzystaj z terapii. Ale jednocześnie, kochana, poproś o cud. I kochani, mam prośbę do was wszystkich. Ja oczywiście zawsze, kiedy czytamy różne historie, to was proszę oczywiście o modlitwę, nie? Za tych ludzi, którzy te historie piszą. Wy też często piszecie, że będziecie się modlić, nie? Jakby w różnych sytuacjach. I bardzo wam za to dziękuję, kochani. Ale chciałbym was dzisiaj jakoś tak, nie wiem, czytając tę historię, mi tak od razu przyszło do głowy. Chciałbym was wszystkich poprosić, kochani, żebyśmy zrobili następującą rzecz. Kochani, bo wiem, że część z was tego posłucha trochę później, nie od razu w niedzielę, dlatego nie chcę tego robić dzisiaj. Ale kochani, umówmy się, jeżeli mogę was o to prosić. Wszystkich słuchaczy tej historii, którzy ją wysłuchacie przez najbliższy tydzień, czyli do następnych historii potoczonych za tydzień, nie? Kochani, umówmy się, że za tydzień w niedzielę, To będzie tam jakiś, co to będzie? Poczekajcie, mamy dzisiaj 28, nie? Czyli to będzie czwarty dzień sierpnia. Albo nie, zróbmy jeszcze inaczej. Nie, dobra, bo to za długo będzie. Dobrze, niech będzie. Za tydzień w niedzielę. Ja jeszcze o tym przypomnę za tydzień. Jeżeli nie zapomnę, to przypomnę. Za tydzień w niedzielę, kochani, 4 sierpnia. Bardzo proszę każdego słuchacza, oczywiście, kochani, w wolności, to jest moja prośba. Nie musicie oczywiście je spełniać, ale bardzo was o to proszę. Jesteśmy w końcu jakąś rodziną, nie oszukujmy się. Żebyśmy za tydzień w niedzielę, tak żeby po prostu jak najwięcej osób tę historię zdążyło wysłuchać, nie? Każdy z nas, kochani, odmówił 1/10 różańca. Pomyślcie, ile jakby łypniemy, jeżeli nas tutaj jest tam pewnie, nie wiem, tego odcinka pewnie posłucha, zazwyczaj słucha tam 40 tysięcy, czasem trochę więcej, nie? Kochani, 40 tysięcy dziesiątek będzie. Czujecie to? 40 tysięcy dziesiątek. Wiem, że aż tyle pewnie nie będzie. Wiecie, ile pompejanek w tym zawrzemy? Żebyśmy za tydzień w niedzielę, kochani, pomodlili się wszyscy, 10 różańca, o uwolnienie od tych nerwic dla Helenki. I też, kochani, żeby było jasne, dołóżmy też, to nie szkodzi, Pan Bóg sobie to wszystko zmieści w sercu, spokojnie. W tej 10 zróbmy sobie takie coś za tydzień. Może będziemy takie coś częściej robić, nie wiem, będziemy się tak umawiać. Ale zróbmy, kochani, że jednocześnie w tej 10 zawieramy wszystkich autorów historii potoczonych, których słuchaliśmy, żeby Pan Bóg do nich przychodził, ale, że tak powiem, Helenka jest naszym motywem przewodnim, jeśli tak mogę. Helenko, mam nadzieję, że się nie obrazisz, że tak mówię. Kochani, za tydzień w niedzielę, przypomnę o tym jeszcze w historiach potoczonych za tydzień, postaram się nie zapomnieć. Za tydzień w niedzielę niech każdy z was odmówi 1/10 różańca, dowolną, w intencji cudu dla Helenki. Żeby z tego bagna ją Pan Jezus uwolnił. Żeby po prostu przyszedł, żeby po prostu rozerwał te kajdany i żeby po prostu wyprowadził tą cudowną dziewczynę na zewnątrz. Dosłownie, na zewnątrz zauważcie, nie? Na zewnątrz z jej lęków, z jej fobii. Kochana, korzystaj z terapii, proszę cię. Jednocześnie będziesz miała wsparcie od nas modlitewne i sama też podejmij, tak jak mówię, jeśli możesz, podejmij na przykład nowennę pompejańską albo jakąś inną formę. Natomiast, kochana, nie uciekaj od Pana Boga. Nie bój się. Nawet jeżeli nie możesz przyjąć Komunii Świętej, bo masz te różne lęki i fobie, to przyjmuj ją duchowo wtedy. To jest taka sama, tak samo ważna dla Ciebie. Ona będzie dokładnie tak samo owocna. I w związku z tym będziesz mogła też pójść do spowiedzi świętej. Naprawdę, kochana. Pan Bóg jest cały czas przy Tobie, po Twojej stronie. Zawsze jest z Tobą. I, kochana, Jego najbardziej na świecie potrzebujesz. Kochana, bardzo mnie porusza ta twoja historia. Tak strasznie chciałbym, żebyś była wolna. Wiem, że pewnie ty chciałbyś jeszcze bardziej. Ale no właśnie. Kochani, za tydzień 10 różańca za Helenkę. Prosimy o cud na beatyfikację Helenki Kmieć. Prosimy też za wszystkich innych z historii potłuczonych. No i widzimy się, słyszymy za tydzień, kochani, w kolejnych historiach. Helenko, ściskam cię i okazuję ci czułość i bliskość. Najbardziej jak tylko mogę. Najbardziej jak tylko mogę. Jeżeli cię kiedyś spotkam gdzieś na żywo, to sorry, mimo że się nie znamy, będziesz tak wyściskana, że się w ogóle nie pozbierasz. Kochani, to chyba tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga, bo On wszystko może. O mamo, poruszają mnie te wasze historie. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Kochani, do następnego tygodnia, do następnej niedzieli. No, nie będzie chyba żadnej przerwy. Trzeba słuchać historii. Miejcie się najlepiej na świecie. Ściskam was bardzo. Jeszcze raz was błogosławię z całego serca. I do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Bogiem.